Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o sytuacji w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Nieoczekiwanie przewodniczącym został radny z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego tak się stało? Bo przecież większość samodzielną ma PiS, a wygrywa opozycja. Ponadto o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i o mafii, która zarabia na podatku VAT. Zajmiemy się oczywiście również Ukrainą. Tam rosyjska flota zatrzymuje ukraińskie okręty. Czy może to grozić konfliktem zbrojnym? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu.
Dzień dobry.
I Marcin Dlaoszko z Kukiz 15.
Witam serdecznie.
To zacznijmy od rokoszu podlaskiego. Co to się stało, panie pośle, na sejmiku, że przewodniczącym został przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej?
No, pewnie wypadek przy pracy i przejściowo radny Krajewski był w trakcie obrad sejmiku, także pewnie szczegółów będzie znał dużo więcej niż ja. Mam wrażenie, że nie porozumieli się koledzy i koleżanki radne. Za mało było rozmowy między nimi, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu, w czwartek chyba jest sejmik. Z tego co pamiętam, dojdzie do zmiany przewodniczącego i wyboru zarządu. Wybrano marszałka, to trzeba przypomnieć, że po kilku godzinach rozmów radni doszli do porozumienia i pewnie gdyby ten tymczasowy obecny przewodniczący na to pozwolił i pozwolił zwołać sesję w tego samego dnia, to zarząd byłby skompletowany i łącznie z wymianą przewodniczącego.
Panie pośle, ale doszli do konsensusu czy do porozumienia?
No bo to jest zasadnicze pytanie.
Nie, pan nawiązuje do nazwy jednej z partii politycznych, która tworzy tę koalicję w sejmiku i w skali krajowej. Natomiast ja mówię o porozumieniu w znaczeniu potocznym. Porozumieli się co do tego, jak powinny wyglądać władze w sejmiku, prezydium. Także w tym tygodniu, gdy będzie już zwołana sesja, dojdzie do wyłonienia zarządu i
ale
prezydium.
To był bunt przeciwko decyzji centrali, że zarząd ma funkcjonować
tak
w takim, a nie innym składzie?
Zabrakło moim zdaniem, bo ja w większości tych rozmów oczywiście nie uczestniczyłem, znam tylko relacje osób, które w tym uczestniczyły. Zabrakło rozmów z tymi, którzy zostali wybrani radnymi. Oni też między sobą chyba za mało rozmawiali, bo mam wrażenie, że nie wyartykułowano do końca potrzeb tego, jak powinna być skonstruowana władza w województwie podlaskim i stąd taki efekt.
Czy także ambicje weszły w grę? Myślę tutaj o niektórych radnych, którzy liczyli na miejsce w zarządzie. Jak pan to ocenia, Stefan Krajewski?
Samorząd, jak sama nazwa wskazuje, powinien decydować sam o sobie. Tutaj zapadły decyzje w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej i radni tutaj zbuntowali się przeciwko takim rozstrzygnięciom, bo jeśli kandydat wcześniej robi dużo, wkłada dużo pracy w to, żeby te wybory wygrać, żeby zostać radnym. No on też liczy na to, że jeśli będzie taka możliwość, znajdzie się w zarządzie, będzie reprezentował swój okręg wyborczy, swoich wyborców. No a za chwilę dowiadują się ci radni, że jednak nie będą, bo umowa koalicyjna wskazuje, która ta frakcja, która partia, która tworzy tą zjednoczoną prawicę, będzie miała swoich przedstawicieli. I tutaj zaczęły się targi, tak? Słyszeliśmy o tym wcześniej już, że tak może być, że będą radni chcieli w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie.
A ale też jako też nie opozycja jest... nie drążyliście, że tak powiem, zjednoczonej prawicy,
oczywiście,
żeby do takiego
że
buntu doszło?
To tutaj, jak słyszeliśmy, pan minister Sasin, pan poseł Sasin mówił często, że proponowali radnym po drugiej stronie udział w dobrej zmianie, tylko zabrakło im odwagi, więc takie rozmowy oczywiście zawsze trzeba prowadzić z radnymi, którzy chcą rozmawiać i myślę, że tu Zjednoczona Prawica też podejmowała rozmowy z drugą stroną, bo 16 głosów to też nie jest, tak naprawdę nie daje dobrych możliwości na rządzenie, bo to jest jednak minimum i wiele rzeczy przy chociażby nieobecności jednego radnego będzie trudno chociażby porządek obrad zmienić.
Przy jednym radnym spokojnie, bo jest 15 do 14.
Natomiast, no tak, no ale to wszystko już trzeba liczyć.
Czyli praca to, polityczna z jednej i z drugiej strony, bo ten dzień, w którym zebrał się się po raz pierwszy sejmik, no wróżył, że dojdzie do trzeciego spotkania radnych i już padł wniosek o odwołanie przewodniczącego.
Ale to nie jest do końca tak, bo radni, którzy chcieliby wyrazić swoje niezadowolenie, mogliby to zrobić, tak się zachowały trzy osoby, oddając głos nieważny. Natomiast dwie osoby zagłosowały, oprócz tych wszystkich 14 z opozycji, zagłosowały za panem Karolem Pileckim, radnym Koalicji Obywatelskiej, popieranym przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. I to było na pewno zaskoczenie dla wielu osób. Tutaj to pokazało, że ta zjednoczona opozycja tak do końca, zjednoczona prawica, przepraszam, do końca zjednoczona nie jest i pojawiły się różne głosy, różne też nagrania na Facebooku pokazują, że ta sytuacja była taka nerwowa do końca i nawet przy wyborze marszałka też tak kolorowo nie było do końca. Były rozmowy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało 29 listopada,
oczywiście,
kolejne posiedzenie sejmiku.
Czekamy w napięciu, tak, czy przewodniczący zostanie odwołany.
Czy zarząd? Bo liczycie na zmiany?
Znaczy, to zarząd funkcjonuje do momentu powołania.
Ja mówię o tym wyboru, nowym zarządzie.
Tak, do momentu wyboru marszałka i wyboru całego zarządu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie. Oczywiście nie zrażamy się tym, jeśli ten zarząd się jeszcze nie wybierze. Będziemy działać dalej, bo to stanowią przepisy prawa. Jeśli się zarząd wybierze, oczywiście ta zmiana dzisiaj przewodniczącego wcale nie jest potrzebna, bo przewodniczący może dalej prowadzić sesję sejmiku. I jeżeli radni PiSu chcieli wybrać przewodniczącego, widocznie obdarzyli go swoim zaufaniem i być może nie zechcą go dzisiaj odwołać.
Zobaczymy. Jeszcze tylko jedno pytanie do posła Piątkowskiego. Czy już ustalono, kto głosował przeciw?
Można się domyśleć, część osób sama przyznała, tak jak mówiłem, w trakcie tych dyskusji, które nastąpiły w przerwie pomiędzy posiedzeniami dwóch sesji, bo były dwie sesje sejmiku tego samego dnia, część osób wprost powiedziała, że głosowała tak, a nie inaczej i powiedziała dlaczego. Także większość osób wiemy, kto głosował. To jeszcze raz podkreślę to, o czym mówiłem w piątek w telewizji Białystok. Jeden z radnych, pan Romuald Łączkowski, wyraźnie potrafił w trakcie tych rozmów przedłożyć interes wspólny nad interes indywidualny. Pewnie państwo się nieco więcej szczegółów za jakiś czas dowiedzą. To rzadko się zdarza w polityce, bo jak głosi taka wieść gminna, wielu osób żartuje, że radni sejmiku, jak już dostaną się do sejmiku, to nawiązując do tego, o czym była mowa przed chwilą, to każdy z nich prawie nosi buławę marszałkowską w plecaku.
No tak, nigdy nie wiadomo, co się okaże. Komentarz Marcin Dlauszko.
No, powiem tak, świat wstrzymał oddech. Natomiast tak nie żartując, no to sytuacja była dosyć kuriozalna, bo mieliśmy do czynienia wewnątrz PiS-u z walką frakcyjną. No i pięciu radnych tupnęło nogą. No i mieliśmy tego efekt. No szkoda tylko, że... No powiem państwu w ten sposób, no bo z jednej strony przewodniczący został wybrany. Moim zdaniem to byłby bardzo fajny gest, gdyby ten przewodniczący został, bo w zasadzie on nie funkcjonuje w ramach zarządu województwa, natomiast funkcjonuje w ramach sejmiku i to byłby świetny gest w stosunku do opozycji ze strony PiS-u, jakby tego przewodniczącego zostawili. Zwłaszcza, że sam Karol Pilecki no, jest osobą, która już chyba bodajże trzecią kadencję jest tam, był w zarządzie województwa, więc jest osobą dosyć doświadczoną. No i to jest pytanie, czy po prostu to była tylko i wyłącznie taka przepychanka w ramach PiS-u, tak? I to będzie najkrócej sprawujący funkcję przewodniczącego przewodniczący sejmiku, czy zostanie może na dłużej. No, moim zdaniem powinno być, no ja bym dał szansę w imię dobrej zmiany i lepszej współpracy, prawda? Bo może by się udało poprzez przykład, jaki tutaj byśmy mieli w województwie, zakopać ten topór wojenny, który funkcjonuje w Polsce między PiS-em a opozycją. No ale pewnie będzie zupełnie inaczej. Czyli w czwartek przewodniczący przestanie być
przewodniczącym. Sam fakt, nawet gdyby taki przewodniczący został, to wcale topora wojennego by nie zakopało, o czym pewnie wszyscy doskonale wiedzą, bo wydarzenia na Podlasiu nie przełożą się na to, co się dzieje na terenie całego kraju. Po drugie, nie ma takiej sytuacji, aby większość nie chciała również mieć wpływu na to, jak funkcjonuje prezydium i jak odbywają się potem sesje, czy to sejmiku, czy parlamentu, i to jest rozwiązanie przyjęte praktycznie w całym świecie. To, że w Białymstoku rzeczywiście, czy w Podlaskim nie udało się na razie wyłonić zarządu, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ja przypomnę, jeszcze niedawno ci, którzy rządzili i rządzą jeszcze na razie ciągle, ponieważ nie wybrano nowego zarządu, sami mieli bardzo poważne problemy frakcyjne wewnątrz swoich ugrupowań. Przypomnę, że była taka sytuacja, że nie udzielili swojemu zarządowi
absolutorium,
że mieli ja tylko mówię, że te spory nie są czymś nadzwyczajnym akurat w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy.
Przypomnę również, że ogromne wybory.
Tak, ja sam jestem tego przykładem, że przecież straciłem w pewnym momencie stanowisko, bo koalicjanci przeszli na drugą stronę. Tutaj akurat kolega z PSL-u wtedy nie był jeszcze w sejmiku województwa, ale zna historię i wie, że u nas już to się zdarzało. Przypomnę również, że jeszcze kilka miesięcy temu mieliście problemy, czyli PO z PSL-em. Problem, żeby odwołać przewodniczącego, który wam się już przestał podobać i przez parę miesięcy nie mogliście go odwołać, bo nie mogliście między sobą się porozumieć. Także nie jest to w przypadku Podlasia jakaś historia nadzwyczajna i po raz pierwszy się wydarzająca. Ona się niestety dzieje po różnych stronach sceny politycznej. Jak widać, tu ambicje odgrywają bardzo ważną rolę. Ja mam nadzieję, tak jak myślę, że większość ma nadzieję, że w czwartek sprawa zostanie rozwiązana, bo dla przyszłości województwa dobra sytuacja, kiedy są stabilne władze i za kilka dni one powinny
Po raz kolejny okazało się, że ambicje są ambicje ludzkie, są nieograniczone jak miłosierdzie boskie. I mieliśmy tego efekt. Myślę, że do czwartku już poczekamy z tymi komentarzami.
Ale to działa w obie strony. Też trzeba powiedzieć, że są radni w ramach Zjednoczonej Prawicy, którym po prostu nie jest na rękę zasiąść w zarządzie. Dlatego pojawiają się kandydatury z zewnątrz, bo są to albo kwestie dotychczasowego zatrudnienia, albo to są kwestie dotychczasowego zamieszkania. Niektórzy niestety, ale będą musieli się z Warszawy na stałe przenieść do województwa podlaskiego. Zostali wybrani jako radni tutaj, ale do tej pory...
Ale to akurat dobrze, jak będą na stałe mieszkali, bo będą lepiej czuli te
ale
problemy.
Z różnych powodów
będą
nie
tu
chcą,
płacić podatki.
Nie chcą tutaj
co najważniejsze.
Przechodzić, więc...
Zostawmy zatem tę sprawę, ona się sama rozwiąże, mamy nadzieję, w najbliższy czwartek.
Z udziałem jednego z radnych tutaj.
Tak, a za chwilę porozmawiamy o kwestii Sądu Najwyższego i mafii VAT-owskiej. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu i Marcin Leoszko z Kukiz 15. Jednak struktury europejskie przycisnęły i trzeba będzie zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym. Już projekty odpowiednie są i niedługo koniec tej ścieżki legislacyjnej. Dlaczego trzeba było ugiąć?
No jak państwo pewnie wiedzą, jedna z wiceprzewodniczących Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE, tak się najczęściej w skrócie o tym mówi, uznała, że straszne rzeczy się tu podobno wydarzyły w Polsce, że jest ten element ustawy o Sądzie Najwyższym, który dotyczył przechodzenia sędziów w stan spoczynku i wyznaczenia tego wieku na 65 lat. Według tejże pani powinien być zmieniony. My uważamy, że tutaj błędu prawnego nie popełniliśmy. Jest to zgodne z konstytucją. Natomiast mamy niesprzyjające Polsce władze Unii Europejskiej, mówię tu między innymi częściowo przynajmniej o Komisji Europejskiej, panu Timmermansie i także sędziów z Trybunału Sprawiedliwości. No i efekt jest taki, że aby nie płacić ewentualnych kar, które mogłyby wystąpić przy tej sytuacji, musieliśmy dokonać zmian w ustawie. Ten projekt ustawy już przeszedł przez legislację sejmową, jest chyba w tej chwili na etapie senackim.
Można było, wprowadzając wiek emerytalny, odpowiednio rozszerzyć zakres tych przepisów i wtedy wszystko byłoby bardziej jasne i oczywiste.
Może tak,
no
może
bo
nie.
Niektóre grupy mogą pracować do 70, widzę profesorzy na przykład i tak dalej.
To prawda, tylko proszę pamiętać, że wtedy ustawy dotyczyły akurat konkretnie sądów i to rozszerzanie tego zagadnienia na wszystkie zawody pewnie wiązałoby się z kolejnymi problemami. Ale być może w którymś momencie w ogóle trzeba będzie diametralnie, całościowo porozmawiać o wieku emerytalnym i w ogóle o systemie emerytalnym, bo to jest jeden wielki temat, gigantyczne pieniądze i duże problemy budżetu i wcześniej czy później kolejne rządy będą musiały z tym tematem się zmierzyć.
Stefan Krajewski.
Tak naprawdę wiemy doskonale, że chodziło o to, żeby wyzbyć się konkretnych osób i został zastosowany ten mechanizm, że trzeba sędziów przenieść w stan spoczynku. Wiadomo, że tu nie przyjdzie nikt zupełnie młody, bo trzeba odpowiednie doświadczenie posiadać, trzeba się sprawdzić na tym stanowisku, więc tu zagrano tym, że sędziów przeniesie się w stan spoczynku. Dzisiaj, bojąc się reakcji Komisji Europejskiej, instytucji europejskich, no, wycofuje się rząd z tego pomysłu rakiem. Siódma nowelizacja, nie wiadomo jeszcze, ile tych nowelizacji przed nami. To też pokazuje, że to jest takie działanie z jednej strony niepoważne, z drugiej strony ono stawia nas w złym świetle przed organami tych właśnie instytucji unijnych, bo to pokazuje, że można wszystko zmienić dowolną ilość razy. Jaki będzie tylko kaprys, jaka będzie potrzeba, to będziemy robić. I to też pokazuje, że
wszystkie klasy polityczne z tego korzystają i dostosowują, że tak powiem, rzeczywistość prawną i otoczenie do swoich potrzeb.
Przypomnę, że PO z PSL-em tuż przed końcem poprzedniej kadencji w przyspieszonym trybie, niezgodnie z obowiązującym prawem, zmienił ustawę tylko i wyłącznie po to, żeby wprowadzić przed końcem kadencji trzech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli
i wtedy jakoś nie krzyczeli
musi się spotkać z reakcją.
Natomiast chciałbym wyraźnie wskazać na to,
ale
że
to
większy,
było,
przytłaczająca, było i tego się nie wycofać. Natomiast chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ten element związany z emeryturami jest tylko drobnym fragmentem całych zmian, które odbywają się w systemie sądownictwa. Polacy wskazywali na to, że tu są potrzebne głębokie zmiany i my w tych zmian już częściowo dokonaliśmy. Pozostają dwie ważne nowe izby w Sądzie Najwyższym. Jedna izba dyscyplinarna, która w końcu ukróci być może taką samowolę części sędziów. To wyraźnie chciałbym powiedzieć, że części, którzy czuli się ponad prawem i nie czuli się odpowiedzialni nawet za to, że łamali prawo. I plus izba tych odwołań nadzwyczajnych, to częściowo jest to spełnienie tych postulatów, które także i Kukiz 15 zgłaszał, gdzie można będzie składać rewizję od tych wyroków, które były orzeczeń sądowych, które były szczególnie niesprawiedliwe, a cała procedura odwoławcza została zakończona. I całe szczęście, że te dwa elementy funkcjonują, bo one są tak naprawdę istotą zmian, które w Sądzie Najwyższym dokonaliśmy.
Marcin Lauszko.
Tak, no tutaj pan poseł ma rację, że cała ta awantura zaczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy tych trzech nieszczęsnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim, powiedzmy, tchnieniu tamtejszego parlamentu Platforma właśnie z PSL-em wprowadziła i otworzyła pewnego rodzaju możliwości kombinowania najpierw przy Trybunale Konstytucyjnym, a potem przy Sądzie Najwyższym. Natomiast no, trochę zabawnie jest cała ta narracja, bo jak państwo zauważyli, no to zawsze PiS mówi, że będziemy twardo stać na swoim stanowisku, nie oddamy tego przysłowiowego nawet guzika, po czym cofamy się na całej linii. No zresztą
nie,
analogicznie
nie
to
na całej linii, no,
w części, prawda? W części
w tym
projektu.
Fragmencie, gdzie trzeba
tak,
było
ale dosyć podobny miał scenariusz i podobna narracja była w przypadku ustawy o IPN-ie, gdzie też było prężenie mózgów, a potem wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. Natomiast no, powiem tak, no, na pewno wymiar sprawiedliwości trzeba gruntownie zreformować i tutaj szacunek dla PiS-u, że się podjął tego. No, wprawdzie to jest bardzo delikatna materia i powinno się używać przyrządów chirurgicznych. PiS wprawdzie nie używa takich przyrządów, raczej koncentruje się na dłucie i młotku. Natomiast na pewno trzeba pewne zmiany zrobić. No, natomiast no, pytanie, jak one będą trwałe. Czy raz pewnego rodzaju rzeczy, które my wprowadzamy, no, zmieni się władza, czy one po prostu nie wrócą do tego punktu, z którego wychodziliśmy. No.
To trzymając się już Sądu Najwyższego, no raczej nie wydaje mi się, żeby kolejne kadencje Sejmu były w stanie zlikwidować te dwie nowe izby, które już powstały, czyli Izbę Dyscyplinarną i Izbę tych odwołań nadzwyczajnych, rewizji nadzwyczajnych. To już powinien być stały element polskiego systemu sądownictwa i on powinien służyć także i reformowaniu tych złych nawyków, które tam funkcjonowały.
No miejmy nadzieję, że tak będzie. No, chociaż znając polską rzeczywistość polityczną, no to tylko dla samej złośliwości, że to ktoś inny zrobił.
Miejmy nadzieję, że w tym elemencie akurat tak się nie stanie, bo sądzę, że w tej chwili poza sporem dotyczącym tego wieku emerytalnego, o którym zaczęliśmy mówić, to jednak nawet i opozycja, mam wrażenie, totalna za mocno nie krytykuje tych dwóch nowo powołanych izb.
Oby obie te izby jednakowoż sprawiedliwie działały.
No, miejmy nadzieję, bo temu wymiar sprawiedliwości generalnie ma służyć i oby działał sprawiedliwie.
To teraz mafia VAT-owska. Też trącamy o wymiar sprawiedliwości, o ściganie owej, no i stanowienie przepisów, bo tu jest chyba clue całego programu, bowiem reformowano przepisy dotyczące VAT-u tak często i zastosowywano takie mechanizmy, które powodowały, że najczęściej cierpiał na tym budżet państwa. Takie wrażenie odnoszę. Nie wiem, jak panowie by to skomentowali.
Znaczy, powiedziałbym, że kiedyś tak rzeczywiście było, bo z ostatnich zeznań świadków przed Komisją Nadzwyczajną, Sejmową Komisją Nadzwyczajną do spraw wyłudzeń podatku VAT wynika, że rzeczywiście w okresie rządów koalicji PO-PSL, nawet gdy urzędnicy w randze wiceministrów, ministrów i chyba premiera wiedzieli o tym, że są bardzo poważne luki, które powodują, że co miesiąc kilkaset nawet milionów złotych, a w skali roku wielu miliardów złotych nie docierały do budżetu państwa, to jednocześnie nic nie robiono. Ostatnie zeznania wiceminister finansów pokazują, że co najmniej od 3 lat, jeszcze przed końcem poprzedniej kadencji, w Ministerstwie Finansów wiedziano o tych lukach i jednocześnie nic nie robiono, aby te luki uszczelnić. No to jest działalność ewidentnie na szkodę państwa i tu muszą być pociągnięte te osoby do odpowiedzialności. Stąd z tego, co pamiętam, już chyba skierowano ze strony komisji do prokuratury wniosek o ściganie przynajmniej 2 osób, a być może takich osób będzie więcej, bo szacuje się, że przez cały okres rządów PO-PSL, czyli przez 8 lat, do budżetu państwa nie dotarło co najmniej ponad 260 miliardów złotych. To jest niewiele mniej niż całoroczny budżet naszego państwa. Polskie państwo, gdy Prawo i Sprawiedliwość w roku 2007 kończyło swoją kadencję, traciło władzę, było państwem, w którym była jedna z najniższych luk VAT-owskich. Natomiast w momencie, kiedy PO i PSL traciły władzę, to ta luka była kilkakrotnie wyższa i była jedna z najwyższych w Europie.
Przypomnijmy, że też w ministerstwach, w departamentach pracowały osoby na stanowiskach dyrektorów związane z Prawem i Sprawiedliwością, którzy dzisiaj piastują wysokie stanowiska i to też tak nie było, bo nie o wszystkim decyduje mimo wszystko minister czy wiceminister, bo to są przygotowania legislacyjne, wprowadzenie odpowiednich przepisów. Oczywiście takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Każdy pieniądz powinien trafić do budżetu, ale też chociażby afera związana z KNF-em pokazuje, że dzisiaj też jest różnie i to też są pieniądze podatników.
Ale niestety nas różni to, że my wyciągamy od razu konsekwencje. Ci ludzie tracą stanowiska, są z postępowania prokuratorskie. U was takich rzeczy nie było. I zaklinanie rzeczywistości. No, w tej chwili pan prezes PSL-u chce powiedzieć, że w okresie rządów PO-PSL to tak naprawdę rządził PiS, bo tak mogę zrozumieć tę wypowiedź.
Nieprawda.
Panie prezesie, wyczyściliście całkowicie stanowiska urzędnicze, te wyższe i nawet dużo niższe i robicie to samo w samorządach. Wiem, bo znam tutaj układy lokalne. Natomiast no, nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy, że za aferę VAT-owską w okresie rządu PO-PSL odpowiada PiS, no, bo wtedy decyzje zasadnicze podejmowali urzędnicy czy ministrowie związani i z PO, i z PSL-em. I sam wiceminister mówi, że od 3 lat wiedział, że jest luka i nic nie robił. To znaczy, że nie chciał zrobić.
Zapytam przedsiębiorcę Marcina Leoszko. czy my nie stworzyliśmy takiej hydry, która będzie mimo ciągłej walki, ciągle jej te łby odrastały.
Podatek VAT jest najbardziej skomplikowanym z podatków i ja jako przedsiębiorca nawet sobie nie wyobrażam, jakbym chociaż próbował się samodzielnie rozliczać z tego podatku, bo to jest wręcz niemożliwe. Zmian jest w ciągu roku taka ilość, że po prostu nawet zawodowi księgowi czasami nie wiedzą, jak się do tego zabrać. No i szczerze mówiąc, no oczywiście uszczelnić system to jest jedna rzecz, natomiast tak naprawdę my powinniśmy uprościć przepisy VAT-owskie tak, żeby one były i precyzyjne, bo głównie nawet uczciwi przedsiębiorcy, którzy mieli problemy z interpretacją niektórych przepisów. Też urzędy skarbowe w różnych częściach Polski różnie interpretowały te same przepisy. I to był w dużej mierze też pewnego rodzaju, dalej jest problem, bo VAT VAT-em, natomiast zakładajmy, że 95-99% przedsiębiorców chce być uczciwa. Natomiast prawo, które jest stanowione, szczególnie jeżeli chodzi o przepisy VAT-owskie, czasami jest kiepsko skonstruowane i to daje możliwości właśnie do...
Słyszeliśmy o różnych lobby, które tutaj były mocno zaangażowane. Całe szczęście informatycy w Białymstoku pracują nad nowym systemem, który będzie dokładnie raportował, kto zaglądał w procesy legislacyjne i będziemy wtedy dokładnie wiedzieli, komu na czym zależało, bo te drobne przecinki, drobne myślniki, one mają bardzo duże znaczenie przy pieniądzach.
Tak, to się wiąże z gigantycznymi pieniędzmi, które idą, albo ktoś zarabia, albo nie, więc sam ten podział, że mamy kilka stawek i różne produkty są w różnych stawkach.
I jeszcze w zależności do czego to przeznaczamy ów produkt, nie? Bo co innego, jeśli będziesz jadł z miski, a co innego, jeśli będziesz jadł na dużej imprezie towarzyskiej.
No ale to czasami też jest swego rodzaju kreatywna księgowość. Natomiast wyraźnie trzeba przyznać, że przepisy VAT-owskie są bardzo skomplikowane. To nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, które ten podatek stosują, a jest to bardzo często stosowany podatek, bo łatwo wpadają pieniądze do budżetu i dlatego większość państw w tej chwili go stosuje. My doprowadziliśmy do tego, że po pierwsze uszczelniliśmy ten system, wyeliminowaliśmy te luki, które przynosiły państwu największe straty. Stąd między innymi dzisiaj wyraźnie widać wzrost dochodów z podatku VAT, podobnie zresztą jak i z innych podatków. Doprowadziliśmy do tego, że ten system informatyczny, o którym pan wspominał, w tej chwili urzędy celno-skarbowe, mając możliwość wglądu do faktur VAT-owskich, są w stanie szybciej, dużo szybciej wyłapać firmy słupy.
Przypomnijmy o tym jednolitym pliku kontrolnym i tak dalej.
Tak jest, one oczywiście oznaczają, że przedsiębiorcy, także i ci uczciwi, mają niestety dodatkowe obowiązki, to prawda, ale jednocześnie pozwalają tym uczciwym przedsiębiorcom normalnie konkurować na rynku, ponieważ eliminuje się tych, którzy nie ponosili ogromnej części kosztów i mogli choćby ceną nieuczciwie konkurować z tymi, którzy legalnie działają na rynku. Także my doprowadziliśmy do istotnych zmian, które uszczelniły ten system i wyrównały konkurencję.
Czyli
tak naprawdę.
Podsumowując...
Ja mam tylko takie krótkie pytanie do pana posła. Skąd wiecie, ile tych pieniędzy pojawiło się ze względu na to, że uszczelniliście ten system, a ile pieniędzy pojawiło się, że ceny horrendalnie rosną? Paliwa, energii elektrycznej. Skoro ceny idą w górę, wpływy z VAT-u też będą dużo wyższe i tak się też dzieje.
Bo rośnie podstawa, od której się zaliczało.
Z tym, że inflacja w Polsce na razie jest tam 2-3%, z tego co pamiętam, więc proszę nie przesadzać, jeśli chodzi o wpływ cen na ściągalność podatku VAT. Natomiast na pewno sytuacja gospodarcza ma na to pewien wpływ i w tych pieniądzach częściowo także te elementy związane z sytuacją gospodarczą się znajdują. Ale to chyba dobrze, że jesteśmy w dobrej sytuacji gospodarczej.
Czyli czekamy na uproszczenie i jeszcze raz uproszczenie, bo to będzie także ograniczało.
Tam, gdzie się da, powinno nastąpić uproszczenie, zgadzam się.
Negatywnych i naciąganie budżetu, a także klientów, bo to wszystko razem z tym się wiąże. I na zakończenie o Ukrainie. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Ma obowiązywać do 25 stycznia. Czy może się to przerodzić w konflikt polityczny? Marcin Leoszko, ty śledziłeś kiedyś wydarzenia bardzo gorąco i nawet się angażowałeś.
Tak, ale to jest, powiem państwu, że to jest taka typowa zagrywka Rosji przed zimą.
I przed kolejnymi wyborami, bo przypomnijmy, że w marcu na Ukrainie będą wybory.
Tak, no chodzi o typowe zdestabilizowanie pewnego rodzaju relacji ukraińsko-rosyjskich i zaraz...
To chcieli sprawdzić, jak twardy będzie Poroszenko i naród
ukraiński? Nie, raczej to jest pretekst do tego, żeby zaraz za tydzień, dwa tygodnie będziemy mieli znowu dyskusję na temat gazu, ropy i to, co roku mamy ten sam scenariusz. No. Ja nie sądzę, żeby doszło do jakiejś tam eskalacji, bo na tej wadze geopolityki światowej jest mniej więcej na razie jeszcze równowaga, a Rosja nie może sobie pozwolić na jakąś większą ingerencję.
Weźmy pod uwagę, że Ukraina została dozbrojona. Dysponuje znacznie lepszym sprzętem. Już jednak wdrożyła pewne reformy, które w armii widać i jest w stanie, no może ktoś po prostu nie wytrzymać nerwowo i może być z tego kłopot.
Nie sądzę, żeby to miała taka sytuacja miejsce z tego względu, że Ukraina może ma lepszy sprzęt w tej chwili, natomiast nie ma gospodarczo. Tam jest jedna wielka zapaść i
nie ma odpowiedniego zaplecza.
Nie ma odpowiedniego zaplecza. Bez tego nie można prowadzić działań zbrojnych. No. Tym bardziej, że Ukraina de facto jest osamotniona, bo ona nie jest w żadnych blokach ani politycznych, ani wojskowych, więc a z Rosją ma niewielkie szanse w takim starciu jeden na jednego. Więc raczej to będzie tylko takie
przeciąganie
liny, tak.
Dariusz Piątkowski.
Na pewno mamy do czynienia z większym napięciem. Dla nas jest to też niebezpieczne. Trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy w tej części Europy, gdzie ten konflikt byłby najbliżej. I rzeczywiście jest ten problem, że Ukraina nie należy do żadnego dużego bloku politycznego czy militarnego, który przynajmniej teoretycznie z mocy zawartego sojuszu powinien udzielać się pomocy. Ale miejmy nadzieję, że to nie przerodzi się znowu w gorącą falę konfliktu. Z punktu widzenia Rosji chyba takie czasami sprawdzanie, jak będzie reagował świat na tego typu incydenty, jest stałą metodą prowadzenia polityki zagranicznej. Rosja w wielu miejscach świata podobnie się zachowuje. Może nie od razu poprzez otwarty konflikt, ale poprzez łamanie takich standardowych, dyplomatycznych procedur. A Ukraina no jeszcze do niedawna przecież była częścią Związku Sowieckiego. Przez władców Kremla ciągle słowa uważana za rosyjską strefę wpływów, podobnie jak i duża część Europy Środkowo-Wschodniej i stąd co jakiś czas niestety pewnie będziemy mieli do czynienia z podobnymi sytuacjami. Rosja będzie próbowała sprawdzać, czy ten system międzynarodowy bezpieczeństwa jest na tyle ciągle szczelny, że nie pozwoli Rosji na otwartą ekspansję, czy jeszcze ten moment nie nadszedł.
Czy w Rosji są już tak duże trudności polityczne? No bo reforma emerytalna swoje zrobiła. Niechęć do władz jest ogromna. Tak jak poprzednio reforma emerytalna w naszym kraju.
Z jednej strony myślę, że jest to prężenie mózgu po obu stronach. Będzie tak pokazywanie, kto na ile sobie może pozwolić. W Rosji na pewno tak. Te zbliżające się wybory i te reformy też nie sprzyjają, więc trzeba szukać też tematów zastępczych, jak to się często dzieje. No a tutaj dla nas jest to na pewno, zwłaszcza dla województwa podlaskiego, województwa lubelskiego, duży dyskomfort, bo to zaraz może być jeszcze większy napływ ludności z Ukrainy, coraz trudniejsza sytuacja. Oby tak się nie zadziało, bo te informacje o tym, że jest spokojnie, no nadają nam też inny komfort pracy, inny komfort funkcjonowania. Czekamy z niepokojem, obserwujemy, co będzie się działo.
W interesie Polski i Europy szerzej, czy świata, lepiej, aby te konflikty nie wybuchały, aby na Ukrainie był spokój. To też do naszego rozwoju gospodarczego na pewno by się przyczyniło.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Dariusza Piątkowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, Stefana Krajewskiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu i Marcina Leoszko z Kukiz 15.
Również dziękuję.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.